Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Dzisiaj w Konwersatorium jesteśmy w trójkę. Tomasz Rowiński, Michał Barcikowski.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Tomaszu, dzień dobry Państwu.
I Paweł Milczarek.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o temacie nie tylko nam zawsze bliskim, o sprawie nam zawsze bliskiej, ale też i po prostu aż nadmiernie aktualnej, to znaczy o odejściu, o śmierci Benedykta XVI. Chcemy rozmawiać o tym człowieku, który od nas z ziemi tego dnia odszedł. Dlatego tak stawiam ten temat, żebyśmy oczywiście tej naszej rozmowy nie traktowali jako po prostu próby rozmowy o atmosferze towarzyszącej śmierci i pogrzebowi i może też i żebyśmy wróżyli co do tego, co mianowicie dalej będzie z dziedzictwem Benedykta XVI, to są wszystko bardzo ważne sprawy i tematy, zwłaszcza ten ostatni, ale chciałbym, żebyśmy w naszych tradycyjnie w konwersatorium trójdzielnej takiej formie spojrzeli na to, co się wiąże po prostu z nazwiskiem Józef Ratzinger i teologią tej osoby i jej działalnością, jej wpływem w kościele z pozycji prefekta Kongregacji Nauki Wiary, potem oczywiście o tym, co zakwita lub nie zakwita w pontyfikacie Benedykta XVI i w końcu rzeczywiście także o tym, co dla nas znaczyło, co znaczy ten moment w życiu papieża Benedykta, w którym on był papieżem emerytem, tak? To znaczy jaka to jest od abdykacji rzeczywistość, o co tu chodzi. Zacznijmy więc od tej ratzingerowskiej sytuacji. Nie tyle chcę się tutaj zagłębiać w całe przestrzenie życia, biografii, bo to byśmy nie mieli na to czasu i również nie bardzo widzę możliwość, żebyśmy się za bardzo w tej chwili oddawali egzegezie wszystkich pism i zastanawiali nad przełomami, kontynuacjami w jego własnym pisarstwie, ale bardziej chodzi mi o to pytanie, czym ten, jakby to powiedzieć, ratzingeryzm, tak, w życiu Kościoła był, zanim Józef Ratzinger stał się papieżem, a był już u boku Jana Pawła II tak ważną dla Kościoła osobą. Jakie aspekty, jakie sprawy byście traktowali tutaj jako dalekosiężnie ważne?
Jedną z cech epoki posoborowej w życiu Kościoła jest coś, co ja bym nazwał nienawiścią Kościoła do samego siebie. Taką sytuacją, w której oto ci, którzy w Kościele mają dużo do powiedzenia, i tu nie mam na myśli wcale, nie wiem, papieża czy biskupów, którzy powinni mieć z urzędu może nie tyle dużo do powiedzenia, co powinni mieć ostatnie słowo, tylko tych, którzy realnie w Kościele mają dużo do powiedzenia. Aha. Kaznodziejów, wykładowców w seminarium różnego rodzaju, publicystów katolickich, tak, tych, których głos się często słyszy bardziej niż głos papieża. I jeżeli ten głos weźmiemy pod uwagę, to można było odnieść wrażenie, że oto Kościół się do tego stopnia wynalazł na nowo, że nie tylko wynalazł na nowo po II Soborze Watykańskim, ale jeszcze na dodatek wynalazł się w całkowitej kontrze do tego, co było przed II Soborem Watykańskim. Zarówno w zakresie liturgii, doktryny, nie wiem, życia zakonnego, katechezy, w zasadzie wszystkich aspektów życia katolickiego. I że prawomocne jest to, co się sprzeciwia temu, co było wcześniej, i to nie musi mieć uzasadnienia. Natomiast jakakolwiek forma kontynuacji z tym, tego, co było wcześniej, musi się usprawiedliwić. I najczęściej się nie usprawiedliwiała, tak? To znaczy, taka to właśnie zasada funkcjonowała. Tak wychowano moim zdaniem całe pokolenie księży, wiernych,
teologów,
tak, wykładowców, a zatem tych, którzy później wykładali w seminariach. Ratzingeryzm można nazwać próbą oporu wobec tego w gruncie rzeczy, jeżeli się zastanowić, całkowicie chorego zjawiska w życiu każdej wspólnoty, tak? Która nagle ogłasza, że wszystko, co było do tej pory, to w ogóle nieważne, to, co robiliśmy, to nieważne. Teraz zaczynamy wszystko od nowa i generalnie masz nienawidzić tego, co robili twoi ojcowie, dziadkowie, bo oni wszystko robili źle. I przy czym to się musi dokonać tak naprawdę z dnia na dzień, prawda? Z tygodnia na tydzień wcześniej coś było święte, dwa tygodnie później jest jakaś praktyka zakazana i tak dalej. Wszystko się odmienia. Szata, również dosłownie szata się odmienia, prawda? Szata kościoła, wysiłku, ile włożono w wymianę tego, w co księża się ubierają do liturgii i tak dalej. No, jak widać, to było...
To potężny wymiar ekonomiczny poza wszystkim. No,
organizacyjny. Tak, na pewno była w tym olbrzymia... Robili to ludzie z wolą polityczną. Ludzie na poważnie. To znaczy tacy, którzy wiedzieli, jakie są ich cele, co chcą zrobić, co jest ważne i co musi być zrobione niezależnie od kosztów, jeżeli ich wizja ma wygrać. Ratzingeryzm był próbą oporu wobec zorganizowania kościoła na takim fundamencie i na takiej zasadzie. Przy czym oczywiście można mówić też o ratzingeryzmie przed Ratzingerem. Ja wiem, że to nie jest popularna teza w żadnym z obozów kościelnych, no ale jeżeli patrzymy na nauczanie Pawła VI, na nie wiem, chociażby Ecclesiam Suam, no Humane Vitae, oczywisty przykład, ale Credo Ludu Bożego, prawda?
Mysterium Fidei,
Eucharystii. To papież, który broni prawdy katolickiej, takich prostych, katechizmowych praw o obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, o czyśćcu, o odpustach.
O sakramentalności kapłaństwa,
o roli celibatu, o tym, że Kościół jest konieczny do zbawienia, prawda, że nie ma zbawienia poza Kościołem, to w zasadzie, gdyby ktoś na egzaminie z teologii w tamtych czasach powiedział, to w najlepszym razie by to się skończyło wywracaniem oczami przez egzaminatora, a w najgorszym razie no, jakimiś dalszymi konsekwencjami. Ten ratzingeryzm był już wcześniej, to był nauczanie Pawła VI, to było nauczanie Jana Pawła II, zwłaszcza w dziedzinie moralności, ale nie tylko. Kardynał Ratzinger był po prostu kimś, kto przez umiejscowienie swoje w takim, a nie w innym miejscu, czyli jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przez tyle lat, jako współautor katechizmu Kościoła katolickiego, to o tym też nie zapisał, nawet główny autor, a na pewno główna osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie w ogóle tego projektu, był kimś, kto stał się nie tylko twarzą, tak, tego oporu, czy tej reakcji, ale stał się jej, no, dysponował na tyle intelektualnym przygotowaniem i po prostu mądrością. No, czymś, co przekracza jakieś tylko i wyłącznie przygotowanie intelektu, ale jest, no nie wiem, pokorą wobec własnego doświadczenia pokoleniowego, że on był w stanie wyjść poza to doświadczenie pokoleniowe i przeżycia własnej młodości. Tak jak mówię, stał się twarzą intelektualnym, głównym rozgrywającym, tak? Zawodnikiem wagi ciężkiej w tej walce. Ja bym to tak określił. No, duży skrót pewnie tutaj by się mnóstwo ludzi natychmiast podniosło, że nie, to było wszystko bardziej skomplikowane. No oczywiście w wymiarze...
Myślę, chciałem powiedzieć, że to było bardziej skomplikowane.
Zawsze każdy powie bardziej skomplikowane, ale to jest chyba tak, że najbardziej kardynała Ratzingera wszyscy, nie wiem, czy za daleko powiedzieć, rozumieli, bo to przecież jeszcze od takiego uchwycenia pewnego momentu do zrozumienia daleka droga, ale jednak no, ta intuicja, że gdzieś tam w raporcie na temat wiary, to spostrzeżenie dotyczące kryzysu Kościoła, różne związane z tym wypowiedzi. No to rzeczywiście była pierwsza marka rozpoznawcza ratzingeryzmu.
Może ja bym dopowiedział coś tutaj do tego, co Michał nam zreferował, bo rzeczywiście chyba przecież do Ratzingera przyklejoną taką łatkę, jeszcze jak był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, że to jest reakcjonista, tak? Znaczy ten pancerny kardynał, to była taka łatka reakcjonisty, podczas gdy ratzingeryzm, jak to sobie określamy, nie jest reakcyjny, tak? Bo tu mamy do czynienia z próbą zszywania tych naderwanych różnych elementów szaty kościoła, tak, odwołam się do tej szaty w taki sposób, który nie jest kontrrewolucją. Tak? To nie jest pomysł na to, że skoro działo się źle, to teraz właśnie przychodzi papież, który jest jak serialowy Pius XIII, prawda, i wszystko obraca na te dawne, stare, dobre czasy. Nie, to jest to, co Michał dobrze zauważył, to jest ta zdolność przekroczenia swojej biografii i takie wyjście jakby ponad te spory, nazwijmy, konserwatystów z postępowcami i próba zszywania kościoła z przeszłości z kościołem dzisiaj. No bo to się, nawet jeżeli to się nie wydarzyło w takim sensie socjologicznym czy mistycznym, tak? Mamy mistyczne ciało kościoła, które jest jednym podmiotem, ale socjologicznie, tak? Tak społecznie, pokoleniowo, to te zerwania rzeczywiście się zdarzyły. Znaczy, że mamy kościoły różnych prędkości, różnego stosunku w ogóle do nauczania, do doktryny, do źródeł wiary. No i kardynał Ratzinger, potem Benedykt XVI, widział, że jest potrzebny czas, że są potrzebne pewne delikatne impulsy, które poruszą procesy jednoczące Kościół i rzeczywiście te rzeczy zostały uruchomione. To jest jeszcze, wydaje mi się, jedna rzecz, którą warto zauważyć, że w kardynale Ratzingerze, Benedykcie XVI, były złączone rzeczy, które w dyskusji bardzo często się rozdzielają. Sobór i tradycja. Jedni są za tradycją i tradycja gdzieś się kończy, jak się kończą stare, dobre czasy, a dla innych jest tylko sobór i Kościół nowy się zaczyna razem z soborem i właśnie tylko się na przykład szuka w przeszłości jakichś takich ziaren, które prowadziły do soboru. Bardzo dużo takich książek powstało. W drodze ku soborowej odnowie. Znaczy one, które tak naprawdę były taką antytradycją w tym sensie, bo to było wyjmowanie z rzeczywistej katolickiej tradycji jakichś takich elementów, które pasują do tej nowej wizji zmienionego kościoła, zrewolucjonizowanego kościoła. No jakby Ratzinger ponad to wszystko chciał wyjść, tak? Chciał jakby z jednej strony nie być takim właśnie papieżem, który nam zrobi rewolucję tylko w drugą stronę, ale że da takie procesy, które jakby zaczną zszywać tam, gdzie naprawdę te rozerwania nie są konieczne. Bo oczywiście jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary też pouczał teologów. Nie był takim zupełnie miękkim, skąd się ta łatka wzięła, tak? Tylko że potrafił to robić w bardzo taki, jakby to powiedzieć, elegancki sposób, rzetelny też, właściwie akademicki niemal, tak? Więc nie można było mu zarzucić, że jest na przykład takim prefektem w starym stylu jakimś, tak? Że tam anatemami rzuca, wypycha, rozgania tych teologów, ale zawsze z nimi też dyskutował w znacznie łagodniejszy sposób niż to, nie wiem, na przykład robił na czasie kryzysu modernistycznego.
Z całą pewnością Ratzinger nie był prefektem, który po prostu przez umyślnego przesyłał jakiemuś teologowi bilecik z sygnałem, że po prostu jego książki nie będą się ukazywały albo coś w tym rodzaju. To ja, przepraszam, bo ja w tej chwili też tworzę rodzaj takiej karykatury. Nie odmalowuję jakiejś rzeczywistości, tylko raczej odbijam się od pewnej karykatury. To z jednej strony mówię o postępowaniu, jak mówiłeś, tym takim cywilizowanym bardzo prefekta Ratzingera. To oczywiście w jednej perspektywie to było coś, co przydawało mu punktów, tak, dobrych. Z drugiej strony no, wszyscy byli jakoś też niezadowoleni, bo ci, którzy by chcieli jednak takich widowiskowych rugów, tak, wobec heretyków, to pewnie otrzymywali za mało i ci, którzy z kolei chcieli tak zwanej wolności teologii, to też byli głęboko niezadowoleni, że w ogóle prefekt prowadzi z nimi jakieś rozmowy. Pamiętajmy, że te rozmowy z tymi teologami bywały czasami długimi procesami. Ja pamiętam ze swojej własnej wczesnej, młodzieńczej biografii, że oczywiście elementem denerwującym było to, że mieliśmy do czynienia czasami z teologami, których oddziaływanie było szerokie, prawda? Ich książki były czytane, dyskutowane, wykładane jak prawie objawienie, a równocześnie gdzieś w kongregacji doktryny wiary toczono z autorami długie dyskusje na temat inkryminowanej herezji, tak jakiejś w ich książce. To jest ten moment kościoła posoborowego, w którym te interwencje przychodziły bardzo oczywiście powoli i w jakimś sensie odbywały się gdzieś w jakimś trzecim niebie rozmaitych relacji między kurią rzymską a teologami. Tymczasem na ziemi, że tak powiem, działo się to, o czym mówił Michał. To znaczy po prostu się mówiło, że a to ciekawe, bo za chwilę tezy dzisiaj uważane za wątpliwe, staną się obowiązujące. Taka była generalna myśl, tak? I taki wyścig, kto będzie pierwszym spośród prekursorów. To dalej, kto da więcej, kto mocniej uderzy przeszłość Kościoła i powie, że w ogóle już w tej chwili doktryna będzie inna. Rzeczywiście na tym tle ratzingeryzm był mocnym hamowaniem, tak? To znaczy jednak przez autorytet, nie przez te rozmowy z teologami, tylko przez autorytet Ratzingera, który wydawał swoje książki, którego głos był jednak słyszany. I gdy mówię był słyszany, to równocześnie pamiętam, że był głosem, który wielu biskupów w świecie mimo wszystko lekceważyło, prawda? To znaczy to była taka dziwna sytuacja, w której bardzo ważny człowiek, utrzymywany przez innego bardzo ważnego człowieka na urzędzie, równocześnie był traktowany jako taka gwiazda, którą trzeba szanować, ale która właściwie nie ma nic wspólnego z duszpasterstwem. Można sobie jakoś tam, no ratzingeryzm. Ratzingeryzm to Ratzinger, jest taki Ratzinger, trzeba go...
Z drugiej strony ktoś go na tego papieża wybrał, właśnie, no, o tym będziemy mówić.
Wracamy do rozmowy o Benedykcie XVI, Józefie Ratzingerze, w takim już naszym niewielkim podsumowaniu po śmierci w Sylwestra roku 2022, ciągle mając w pamięci pogrzeb papieża. No właśnie, pogrzeb papieża. Muszę wam powiedzieć, że ja nigdy nie wierzyłem w to, że Ratzinger będzie papieżem, aż do prawie ostatnich chwil, kiedy nagle ku mojemu ogromnemu zdziwieniu ludzie dookoła, zupełnie nie będący żadnymi ratzingerystami, zaczęli mówić, że to jest dość prawdopodobne. Tak? Aż w studio Telewizji Polskiej zapytano, w programie redakcji katolickiej, prowadząca zapytała nas przy stole, czy to możliwe, żeby Ratzinger został papieżem, to wtedy zdałem sobie sprawę, że jesteśmy jakoś bardzo blisko wydarzenia. Wspominam to dlatego, że by trochę poprzez tę anegdotę moich własnych doświadczeń zarysować to, że przez tę wyrazistość to Ratzinger wydawało się, że zabiera sobie wszelkie szanse na tę karierę. Wszyscy biskupi, których miałem okazję poznać, którzy mi mówili cokolwiek o swoich oracjach swojego postępowania, ostrożności na przykład, zawsze opowiadali, że na razie nie mogą się wypowiadać, bo czekają na dalsze kroki w swojej karierze, prawda? Jak gdzieś kiedyś zostaną, to wtedy nareszcie coś zrobią. W Ratzingerze wydawało się, że ten proces jest jakby odwrócony. Tak? Znaczy wszyscy już doskonale wiedzą, że ten straszny i groźny kardynał Ratzinger może zostać papieżem, to będą się działy jakieś niesamowite rzeczy. Ale stało się. I teraz powiedzcie mi, jak teraz na to patrzymy, to czy odłożywszy na bok najbardziej, jakby to powiedzieć, karykaturalne te wyobrażenia o pancernym kardynale, tam inkwizytorze. Mimo wszystko, czy myślicie, że stało się, wydarzyło się to, czego po Józefie Ratzingerze można było się spodziewać, czyli pewien potencjał został zrealizowany i po prostu trzeba powiedzieć, więcej nie można było, on nie mógł zrobić. Czy też uważacie, że to jest trochę tak, że jednak w pewnym momencie pontyfikat się rzeczywiście zabuksował, to znaczy już dalej nie jechał, prawda? Chociaż chciał, chociaż mógł. Jak sądzicie?
No ale bardzo nas tutaj jednak wypuściłeś już na tę kwestię, dlaczego został wybrany. Jakoś się nie dam tak zupełnie odnieść, bo mam wrażenie, że to mogła być jednak pewnego rodzaju medialna kreacja, tak? Ten pancerny kardynał, no, która wynikała być może na przykład z jakichś relacji dziennikarzy z tymi teologami, którzy jakoś tam byli przeciągani trochę, tak, przez te debaty z kongregacją i tworzyli pewien rodzaj atmosfery. Bo ja mam tę swoją taką anegdotę, znaczy z prawdziwą historią z Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy na seminarium moim magisterskim w gronie liberalnych studentów zapanowała radość, że został wybrany Ratzinger, no bo oto taki papież racjonalista, znaczy papież intelektualista, papież, który, mówiąc szczerze, trochę było w tym takich nadziei, jak potem z Franciszkiem, tak, że to będzie papież, który tam odczaruje różne rzeczy, no ale oczywiście to były też takie wyobrażenia, powiedzmy, że liberalne, natomiast w samym takim sercu tego był ten taki racjonalizm. Tak?
No ludzie uniwersytetu ludzi, się cieszyli.
Jednak do ludzi to jednak docierało, tak? Że to jest kardynał, który posługuje się rozumem, tak? Nie wiem, nie będzie może tak pobożnościowym papieżem. Takie różne oczywiście to były klisze, które sobie agnostycy tam do tego dopisywali, więc może to oznaczać, że jednak miał znacznie lepszą opinię kardynał Ratzinger w gronie po prostu kardynalskim, że wcale nawet nie musiało być tak, że postrzegano go jakąś kontynuację Jana Pawła II, bo takie też były na początku interpretacje, że to będzie taki pontyfikat przejściowy, trochę kontynuacja. No, on w żadnym momencie w sumie aż taki bardzo nie był i może kardynałowie po prostu uznali, że to jest ten człowiek, który w tym momencie powinien zostać papieżem i że nie było też tak głęboko uwewnętrznionych takiego poczucia niechęci wobec tego człowieka.
Ale to wiesz, w takim razie posuńmy myśl dalej. No dobrze, byli zachwycili się, wysłuchali niezwykłego kazania przy mszy intencji wyboru Ojca Świętego, widzieli Ratzingera jako dziekana kolegium karnalskiego, który, jakby to powiedzieć, dobrze urządził całą tę uroczystość pogrzebu Jana Pawła II, piękne powiedział kazanie, potem także jedno to żegnając Jana Pawła II, które też ludzie bardzo zapamiętali, bo było takie promienne, słoneczne.
To była jeszcze Droga Krzyżowa, prawda?
Potem dalej Droga Krzyżowa jeszcze z czasu, jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze w ostatnich tygodniach życia Jana Pawła II, więc takie mocne akcenty. Coś poczuli, że coś jest w tej postaci wielkiego, zachwycili się nią, wybrali go, no i teraz moja teza jest taka. I potem przestali być z nim solidarni. To znaczy, że właściwie stopniowo okazywało się, że jakby coraz mniej go rozumieją i mają wrażenie, że to taki jest papież, który mądry jest, ma jakąś swoją wizję, ku czemuś prowadzi, ale że oni sami nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Więc w końców to nie było wrogie zostawienie go sobie samemu, ale takie obojętne, bo nie wiedzieli, jak się wczuć w te jego drogi. Tym bardziej, że jak czytali gazety albo oglądali telewizyjne wiadomości, no to ciągle musieli w jakimś sensie, w którymś momencie stało się tak, bo początek nie był taki zły. Ale potem po różnych aktach papieża, które rozsierdziły ten teologiczno-medialny mainstream, no w którymś momencie biskupi ciągle codziennie słyszeli, że mają złego papieża, że papież jest nie wie, co robi, że prowadzi Kościół w złą stronę i chyba nie znajdowali w sobie siły apologii.
No to jest odpowiedź częściowo na twoje pytanie, na które się Tomek postanowił uchylić i odpowiedzieć na pytanie niezadane, czy zadane przeze mnie, dlaczego go w ogóle wybrano. A to twoje pytanie to było, czy to był pontyfikat, który zrealizował wszystkie swoje potencjały, czy też w pewnym momencie z jakich względów aktualizacja tego potencjału uległa zahamowaniu, prawda? No to zacznijmy od tego, że no zwykła sprawiedliwość wymaga, stwierdzi, że jednak te decyzje, które jednak mimo wszystko podjął, to było często więcej niż się ktokolwiek spodziewał, zarówno spodziewał w sensie, miał nadzieję, że one nastąpią, tak jak, nie wiem, my, ludzie przywiązani do tradycyjnej liturgii, czy też obawiał się tego, prawda? Tak jak może nie, tylko liturgista Grillo od początku wiedział, że jest źle, będzie źle, miał rację, że było źle i wszystko się spełniło, ale to... No to
taki przypadek kliniczny.
Znaczy, to są rzadkie wypadki człowieka obdarzonego rzeczywiście taką wizją prorocką, który po prostu jasno widzi, co będzie i to się mu spełnia potem całym.
Tak, powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, że Andrea Grillo, wykładowca Papieskiego Instytutu Liturgicznego Anselmianum, który należy do taki beton takiej...
Znaczy jeden z głównych krytyków decyzji liturgicznych od zawsze. Ratzingera, Benedykta XVI. To jest człowiek, który uważa, że jakiekolwiek przywracanie tradycyjnej liturgii jest błędem, szkodzeniem Kościołowi. I to on od początku wiedział, że Ratzinger będzie w tym sensie Kościołowi szkodził, się nie pomylił. Punktu widzenia właśnie profesora Grilla. Ci, którzy na niego głosowali w 2007 roku, nie spodziewali się na serio, że tu będą jakieś nowe decyzje w kwestii tradycyjnej liturgii. To w ogóle stanie się jakimś tematem centralnym dla życia.
George Weigel, który w sumie należy do akurat tej części opinii, która w sumie była raczej przychylna, raczej się cieszyła z wyboru Ratzingera, taki rzecznik pontyfikatu Jana Pawłowego, który, jakby to powiedzieć, był bardzo otwarty także na Ratzingera, to w książce o tych kluczach do nowego pontyfikatu, a w żadnym razie tego nie przewidywał. Przewidywał, że będzie pewne nastawienie pozytywne do tradycyjnych form, takich w ogóle pobożności, adoracji eucharystycznej i tak dalej, natomiast zaznaczał...
Będzie raczej próba cywilizowania nowego rytu, jego tam częściowego ukorzeniania, ale to maksimum, prawda?
A tu tymczasem
walki z nadużyciami liturgicznymi. No przecież Jan Paweł II w 1988 roku powiedział, że biskupi mogą tam, gdzie są wierni przywiązani, no to mogą im przecież udzielać tam pozwolenia i niech sobie oni tam, ci wierni uczestniczyli. No, w tym 2005 roku to w Warszawie od dekady, prawda?
Były msze trydenckie.
Co niedziela, prawda? W Poznaniu tam. Tam jeszcze kilku...
Chcesz powiedzieć, że można
było... Byli Bractwo Świętego Piotra, gdzie jak ktoś chciał więcej, no to miał... Było tych parę klasztorów we Francji, co prawda, no ale wydawało się, że tu już żadne nowe kroki nie są w tym względzie. Co jeszcze więcej można... No przecież nie zawrócimy Wisły. No przecież nie przywróci mszy tak w ogóle do kościołów jako obowiązek, no bo tak się nie da. My zapominamy o jednym. To się wydaje, 2005 rok był wczoraj. No nie był wczoraj. Były zarówno chronologicznie już dosyć dosyć dawno, jak i jeśli chodzi o przemiany kulturalne, był dosyć dawno. Ta pierwsza dekada, początek XXI wieku, to był taki dziwny moment, w którym wydawało się, że parowóz historii, który miał iść w kierunku postępu, rewolucji kulturalnej, w kierunku takim progresywistycznym, prawda, i tak dalej, został zatrzymany. Czy że coś tu uda się, ten, wszystkie sondaże pokazywały, że młodzi ludzie stają się coraz bardziej konserwatywni, prawda? Na świecie wydawało się, że są politycy, którzy cudowny eliksir znaleźli tradycji nowoczesności, prawicowości, która jest w szkle w nowoczesnym opakowaniu.
No, prezydentura Busha.
George W. Bush, Jose Maria Aznar. No i tu można tak, prawda, paru takich ludzi.
Mniej dzisiaj, lub bardziej tak, integralna prawica rozmaitego.
Także w Polsce.
Także w Polsce, tak. No AWS przecież wydawało się, że czymś takim. Tak. Ale nawet niekoniecznie AWS, bo to...
Nie, no potem możemy o PiS-ie mówić.
No, PiS i Platforma tak, przecież wydawało się, to są dwa płuca, ale takiego nowoczesnego... No tak. Nowoczesnego konserwatyzmu. I na tym tle Ratzinger wydawał się dobrym wyborem. No ktoś, kto miał rację po prostu, tak? To broniąc pewnych tutaj prawd, że właśnie trzeba tak ogólnie być, no, mieć tożsamość i tej tożsamości bronić. A jeszcze on jest taki mądry, więc to w ogóle, że to tak nie będzie tak jakoś prostacko, tylko taki no, nie trzeba się będzie go wstydzić, prawda? Można go puścić między ludzi, to on coś tak mądrze powie. W ogóle tak, ten, takie siwe włosy, no to w ogóle tak dostojnie wygląda. I, przepraszam, no już to sprowadzam do... Ale to są różne mody. Wydawało się paradoksalnie. Okazało się, że jest bezpiecznym kandydatem. A, że tam on ma te swoje, że to jest mądry człowiek, no on nie będzie tam tych różnych liturgicznych swoich tych. Tymczasem okazało się, że bardzo...
Wziął na poważnie słowa Soboru Watykańskiego, no, że oto jest źródło i szczyt życia
tak,
chrześcijańskiego.
Tak jest.
W tym nie może być podziału.
Tak jest, tak.
To trzeba pojednać.
I tymczasem przyszło coś takiego, że ten moment takiej kontrrewolucji kulturalnej bardzo szybko się załamał. Znaczy niemal natychmiast przyszło, bo w Polsce to jeszcze było owoce śmierci Jana Pawła II. Wydawało się, że one będą trwały i trwały. Zresztą w życiu poszczególnych ludzi, to kto wie, ile osób ta śmierć i przeżycie uratowało od, i przeżycie tej śmierci uratowało, przywróciło do życia sakramentalnego i tak dalej. Ale to już, ale że wydawało się, że w wymiarze społecznym, globalnym, to będzie trwać. Bardzo szybko przyszło załamanie i okazało się, że Ratzinger wybrany na zupełnie inne czasy musi się zmierzyć z innymi czasami. Przepraszam, jak ekstrementa wrzucone w wentylator wybuchł skandal pedofilski. On już zaczynał być pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II, 2002 rok, sprawa archidiecezji bostońskiej, artykuł w Boston Globe i tak dalej. Pierwsze decyzje Jan Paweł II, który zaczyna o tym głośno rzeczywiście mówić, jako też do niego dociera, ale tak naprawdę no, jako taka pałka do bicia w kościół też, bo tego się w ogóle inaczej nie można udawać, że to nie stało się pałką do bicia w kościół. Nagle się okazuje, że kościół jest jedyną organizacją, która ma z tym problem, prawda? Gwałciciele w BBC, którzy dosłownie przed kamerami gwałcili dzieci i pies z kulawą nogę całymi latami, posłowie, liderzy partyjni.
To prawda, w najróżniejszych miejscach.
Najróżniejszych,
no,
tak.
Jak wydobywane w tej chwili przecież zupełnie oficjalne programy społeczne pedofilskie w Berlinie. Tak. Programy społeczne, to znaczy umieszczania dzieci pod opieką pedofilii. To są rzeczy, które są opisywane, ale nie mają takiego rozgłosu. Okej, zostawmy
to. No i w każdym razie, to jest jedno. On musi się zmierzyć z wyzwaniami, którymi prawdopodobnie on nie, no może on przewidział, ale nikt, podejrzewam, na niego głosował, nie przewidział, że to aż w takiej skali będzie. I możemy porozmawiać, jak on się z nimi zmierzył. Ja uważam, że w nie najgorszy sposób, choć nie spektakul, nie przynoszący mu na pewno punktów medialnych. No a druga rzecz, że zdecydował się rzeczywiście na serio zająć tą liturgią. I to nie tylko na zasadzie oskrobywania tutaj brudu, tak, zewnętrznego, tylko sięgnięcia do źródeł, diagnozowania, że jest problem, próby uleczenia źródeł tego problemu. I tu się nagle okazuje, że i on to musi robić, czy zdecydował się to robić, jednocześnie w atmosferze skrajnie niesprzyjającej. Kiedy Jan Paweł II, który w 2005 roku, już o tym kompletnie zapomnieliśmy, jakim to było globalnym przeżyciem jego, bo Elżbieta II i to największy pogrzeb w historii. No ale zapominają ludzie, co było. Wszyscy przyjechali, naprawdę z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Książę Karol, który o jeden dzień musiał ślub odłożyć, bo akurat wypadał pogrzeb Jana Pawła II i on musiał na niego pojechać. I autentycznie przełożyło jeden dzień. I to było oczywiste, prawda? Znaczy to tej rangi wydarzenie. Bardzo szybko Jan Paweł II stał się, no już nie chcę, ten bestią z Wadowic, Jan Paweł II gwałci małe dzieci, prawda? Stał się postacią karykaturalną, która co nawet u wiernych katolików no, wywołuje wzruszenie ramion. Ten kapitał, na którym on mógł też na samym początku, jak choćby ten Jana Pawła II, się ulotnił. I na tym tle należy moim zdaniem oceniać to, czy on sobie poradził, czy sobie nie poradził, na ile sobie poradził. O, tak mi się wydaje.
Ja to myślę, że to nie było buksowanie na koniec tego pontyfikatu. Tak teraz jak Michał te sprawy wszystkie referuje, to jednak po prostu bym chyba zaufał temu, co Benedykt napisał, żegnając się jakby z publicznością, tak? Znaczy z kardynałami, tak? Przede wszystkim i z kościołem jako papież, to że widział, mam wrażenie, perspektywę problemów, których już jako starszy człowiek mógł nie mieć siły udźwignąć, jednocześnie dodając to, co wspomniałeś, że był jakoś tam osamotniony. Bo to osamotnienie nie wydaje mi się, że nawet było takie, że rzeczywiście gdzieś stał na boku i nikt do niego nie podchodził, tak? Tylko że ci, których wybrał na najbliższych współpracowników, nie spełniali oczekiwań, które były w nich pokładane, czy kardynał Bertone, tak? Takie postacie przecież, które okazały się no, strasznie politykierskie, tak? Z perspektywy to byli tacy politykierzy, którzy z jednej strony niby byli przyjaciółmi Benedykta i jakoś jego linię wspierali, ale no potem się też okazywało, że prowadzili jakieś zakulisowe bardziej gry polityczne, które niekoniecznie dobrze się kończyły, czy to w sprawie właśnie nominacji, jakichś kadrowych ruchów. Więc ja tak zastanawiając się teraz już po śmierci Benedykta XVI, to znów skłaniam się do tego, że być może to była roztropna decyzja, to znaczy, że 90-letni starzec nie nadaje się do tego, żeby przeprowadzać wolę polityczną w tak dużej instytucji, jaką jest Kościół. No być może, może być taki 90-latek, który tę wolę posiada, ale też widzimy, że papieża Benedykta po prostu starość dopadła, tak?
To znaczy 85-latek.
Tak.
No ale mówię o takiej
perspektywie. Ja się zgadzam o tyle z Tomkiem, że czasami nie warto, zwłaszcza mając wiedzę po dekadzie, prawda, tego co nastąpiło potem. On nie miał tej wiedzy. On miał 85 lat. Być może jego, to arcybiskup Genswein teraz mówił w tym wywiadzie, jego świadomość była taka, że jemu tego życia dużo nie zostało, a za to może być ta końcówka, ten rok naznaczony po prostu, nie wiem, jakimś kompletnym niedołęstwem, które sprawi, że też potrzebny jest młodszy człowiek, który sobie ze skandalami poradzi. Na nikt nie będzie na tyle głupi, żeby robić rewolucję w dziedzinie doktryny czy liturgii, odkręcać to wszystko, nad czym i Paweł VI, i Jan Paweł II, i on sam tak ciężko pracowali, żeby doprowadzić do ładu. No tu się pomylił, ale nie był jasnowidzem.
Wracamy do rozmowy o Benedykcie XVI, zmarłym kilka dni temu jako papież emeryt. Figura niezwykła, o tym mówię, figura instytucjonalna niezwykła, o tym oczywiście już napisano bardzo dużo, raczej około samej abdykacji Benedykta XVI rozważań na ten temat było wiele. Dla jednych jest to do dzisiaj, przynajmniej tak deklarują, jakiś szokujący przypadek desakralizacji papiestwa, w sensie coś im się ogromnie zawaliło, wcześniej myśleli zupełnie...
Niektórzy się cieszą, że wreszcie to się...
Tak, a inni tutaj z kolei mówią, to ja muszę powiedzieć, że bardziej tej drugiej opinii jestem bliższy, że to sam teolog, który dokonywał tego aktu abdykacji, on dokładnie opisał, o co mu chodzi. Umieścił to w katolickiej racjonalności, oddzielił swoje ludzkie możliwości od urzędu i od jurysdykcji biskupa Rzymu. Wszystko to nam wyjaśnił na tyle precyzyjnie, że rzeczywiście chyba nie musimy popadać w te takie, powiedzmy, emfazy dotyczące tej desakralizacji. Jeszcze słyszałem niedawno publicystę, który w ogóle z tego wyprowadzał jakieś niewiarygodne konsekwencje, że to już w takim razie, jak papież Benedykt zaczął tę desakralizację, to w ogóle w tej chwili na naszych oczach już musi się dokonywać dalej, taka coraz dalej idąca desakralizacja, w sensie, że papieże już w ogóle w tej chwili z Franciszkiem na czele mają obowiązek, tak, w linii tego aktu papieża Benedykta, to powinni już w tej chwili się zachowywać zupełnie, jak nie papieże do tej pory, co się ma przejawiać w takim porzuceniu wszelkich form związanych z urzędem papieskim. No, to są takie niesamowite przesady, które sygnalizują oczywiście nadzwyczajność mimo wszystko tej sytuacji. Że trudno sobie z nią jakoś wielu osobom poradzić. I pamiętacie przecież, że tak zwane pokolenie JP2, no, ono w jakiejś mierze zostało ufundowane na tym wyobrażeniu o ojcu, który nie odchodzi, prawda, tym, który tam już nie ma...
A chcecie, żebym zdezerterował.
Takiego. I że papież umiera, ale nie jest w stanie wykonywać urzędu, ale że jest z nami, umieranie jest wartością. Wszystko to były rzeczy, któreśmy słyszeli, nieraz uwewnętrzniali i nie jest takie dziwne, że z kolei ludzie, którzy przeszli tego rodzaju całą formacyjną chwilę lub więcej nawet lata, no to potem postępowanie Benedykta XVI dla nich jest po prostu jakieś nieojcowskie, prawda? Tak to wygląda.
Papież zachował się jak urzędnik.
Tak.
Po prostu skończył swoją misję, odszedł jak był zwykłym, no ale był urzędnikiem. No. Papiestwo jest urzędem.
Generalnie zacznijmy
coś,
od
co
tego.
Zapominamy.
Tak, że nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem. Mamy tendencję do albo brania dosłownie, tak? I są takie, ale to jest margines jakiś tam sekt czy czegoś takiego, albo udawania, że w ogóle tych słów nie ma. Oczywiście w sensie ścisłym jeden jest ojciec, tak? Ten w niebie. I ojcostwo to biologiczne, tak? Ty masz dzieci, które do ciebie mówią tato, prawda? I tak dalej. Jest tylko udziałem w tym jednym wielkim, wiecznie trwającym ojcostwie, a to ziemskie ojcostwo no przecież też się kończy. No. Znaczy co, przepraszam, to no jeżeli traktujemy poważnie i dosłownie papieża czy biskupa jako ojca, to przecież no, normalne relacje z ojcem ziemskim, już nie chcę do Freuda sięgać, który twierdzi, że dojrzałość polega na tym, że tego ojca przynajmniej symbolicznie musisz zabić, prawda? Ale no coś, podkreślam, coś w tym jest. Znaczy, normalna droga ludzkiej dojrzałości jest taka, że wychodzisz spod skrzydeł tego ojca, sam zostajesz ojcem. O, to tak na marginesie. Już to samo w sobie jest czymś, co trudno przenieść do relacji wierni papież. Ale nawet jak nie zostajesz, no to wychodzisz spod zupełnie inne relacje, a wręcz w pewnym momencie ten ojciec staje się zależny od ciebie. To ty jesteś tym, który się nim opiekuje, układa go do łóżka i otacza go jego słabość chroni swoją siłą. No już nawet w tym sensie trudno tutaj przyłożyć do ten biskup czy papież może być jak ojciec. No oczywiście, ojciec ziemski powinien być w jakimś sensie jak ojciec w niebie, ale oczywiście, że jedno i drugie ojcostwo się no, czy kończy, czy zmienia, prawda? I zawsze w tych analogiach należy być ostrożnym. No.
No dlatego ja na przykład jak pisząc o papiestwie...
W urzędzie
tak,
nie ma
tak
nic,
właśnie
nic
tak
złego,
bardzo
oficjum,
zimno,
prawda?
Mówi, że przypominam, że to jest urząd, tak? Tak? To znaczy, że ma spełnić pewne zadania i ten człowiek, który jest w ten urząd wsadzony, musi jakby się do tego też nadawać, tak? Oczywiście, że ta rezygnacja była dla nas, tak jak tu siedzimy, bolesna i też nie do końca ją rozumieliśmy. Potrzebowaliśmy też lat, żeby to przetrawić, bo sami jesteśmy z tego pokolenia, które dobrze pamięta ostatnie lata Jana Pawła II, ale no właśnie, chyba na tym też polega może też wielkość, tak? Tego teologa, który teraz odszedł i który był papieżem, że miał jednak taką perspektywę, która przekracza nasze, tak? Nasze ujmowania i że w swoich na przykład tekstach o prymacie no jednak odwoływał się do tych źródeł papiestwa, że widział tę potrzebę umacniania. No może nie miał już siły, nie miał takiego poczucia, że będzie w stanie umacniać wierzę dalej Kościół. Właśnie tak jak Michał może zauważył, widząc jakieś chmury, tak? W krótkiej perspektywie, jak myślał być może swojego życia, jakieś poważne zagrożenia i chmury, no które zresztą się przez Kościół można powiedzieć, że przetoczyły. I mam wrażenie, że papież Benedykt miał taki, to może taki dobry rodzaj akademickiego autyzmu. Znaczy, to jest raczej niezależności, tak? Która sprawiała, że właśnie różne trudne decyzje podejmował z taką po prostu intelektualną świeżością, nie że nie przewidując konsekwencji, tylko jakby nie bojąc się tych konsekwencji. Jak uznało, że coś jest właściwe, to po prostu dawał to motu proprio, tak, dotyczące liturgii. Mówił w Ratyzbonie wykład, który do dzisiaj przecież rezonuje, wtedy był skandalem w pewnym sensie, ale do dzisiaj jest powtarzany jako współczesne takie stanowisko chrześcijańskiego racjonalizmu. W bardzo wielu tekstach, ciągle komentarzach do tego wykładu się wraca. Być może tak samo, tak? No oczywiście o samym sobie musiał decydować, tak? My mamy pewien właśnie ten taki sentymentalny bagaż dwudziestowieczny w stosunku do papieży, tak? Trochę takiego naiwnego kultu, tak? Jak pisał Thibon, a nasz tu papież, akademik, intelektualista, twierdzi, że no nie, mamy takie jakieś ramy i ja w tych ramach będę funkcjonował, trochę nie przejmując się emocjami może nawet katolików na całym świecie, ale tak będzie lepiej dla Kościoła, tak? Myślę, że oczywiście ja tu sobie dokonuję pewnej takiej racjonalizacji, ale chciałbym jakby też wczuć się niejako w sytuację papieża, który miał zdolność przełamywania schematów takiego czy doświadczenia, czy myślenia. No i dlaczego mógł taką decyzję podjąć?
Mówisz o tym wycofaniu się, czy jakby takiej umiejętności wycofania się w siebie i podejmowania różnych decyzji, ale oczywiście cały czas pamiętajmy, to ja się z tym zgadzam, że to jest duże dobro dla każdego człowieka, jeśli posiada taką umiejętność, ale także w przypadku Benedykta XVI oczywiście istniał zawsze ten balans w postaci jego bardzo mocnego też przeżywania zwykłej pobożności ludzi, tych, o których w swoim testamencie ostatecznie też pisze, co niektórzy czynią taką podstawą subtelnych wyrzutów, że cały czas czuje się związany z tymi swoimi Bawarczykami, tam wsiami, miasteczkami i tak dalej, chociaż nie wiem, chyba powinien stracić ten sentyment i stać się takim umysłem globalnym, oderwanym, a Ratzinger był właśnie cały czas bardzo jakby nieustannym tym przejściem między tą swoją intelektualnością, a mocnym zakorzenieniem. Zresztą podobnie można mówić o Janie Pawle II, choć tam oczywiście to miało ten specyficzny z kolei inny polski koloryt i bardziej to było przechodzenie filozofa do jego gdzieś tam podhala, tak, i tej atmosfery. U Ratzingera to jest przechodzenie teologa, przechadzanie się teologa po jego rodzinnej kulturze katolickiej Bawarii. Więc w tym sensie myślę, że on równocześnie miał w sobie ten, powiedzmy, użyjmy tego słówka, ten realizm, takie przekonanie, że jak gospodarz traci siły, to nie powinien udawać dalej, że je ma, tylko mówi, chyba przekazać temu, który jest nieco silniejszy, może wykonywać
te prace. Element Boryny, prawda?
Tak, w tym rodzaju, także pozwólmy sobie. Ale słuchajcie, trochę tak chyba w momencie, w którym Benedykt XVI odchodził ze swojego stanowiska, tak powiedzmy, użyjmy takiego świeckiego języka tutaj, to trochę tak wyglądało, jakby miał zamiar się kompletnie zamknąć w ciszy i nigdy już w żaden sposób nie wracać. Tymczasem no, cała ta sytuacja późniejsza, która samego Benedykta XVI zaskoczyła, jak wiemy, prawda, czy to przedłużanie się tego i tak dalej, powodowało, że no, on jednak bardziej lub mniej był skazany na czasami jakieś różne wypowiedzi. Upraszano go o jakieś wystąpienia. On sam czuł się niekiedy najwyraźniej wewnętrznie przymuszony do podejmowania jakichś dyskusji. Przecież mamy dyskusje, które on prowadzi czasami z jakimiś teologami, a czasami są to oczywiście okolicznościowe jakieś, ale w dalszym ciągu ważne wystąpienia. Trochę mu to miano za złe, prawda? Czy tam była taka bardzo konkretna historia, że w ostatnich rozmowach z Peterem Zeywaldem, bo też wyglądało na to, że to ma być książka, już za chwilę papież umrze, a to już dosyć dawno temu było. I tam papież emeryt się zdecydował wyraźnie na takie wyjście poza swoją ciszę i poza opowieściami o swoim własnym życiu. W pewnym momencie powiedział, że kardynał Sarach jest ogromnie zasłużoną figurą i on sobie nie wyobraża kogoś innego. Może inaczej, że on widzi, że liturgia jest pod dobrą opieką kardynała Saracha. To akurat, jakby to być otoczenie papieża Franciszka przyjęło, jak wiemy, raczej źle, tak? Jako takie wejście.
Mimo, że to papież Franciszek powołał...
Tak, mimo, że to papież Franciszek
kardynała powołał Sarah, kardynała prefekta kongregacyjnej kultu Boża, o czym już też...
Ale dlatego o tym wspominam...
Pamiętamy.
Ale dlatego o tym wspominam, bo z drugiej strony, no, my czasami siebie nie pytaliście, czasami przechodziliśmy przez różne bardzo ciężkie sytuacje i jesteśmy w samym środku jakichś najróżniejszych dziwnych sytuacji, w których na przykład no, papież Franciszek, jego otoczenie wykonują gesty, działania, decyzje, które, co by o nich nie mówić, są nieraz odwróceniem zupełnie tego, co robił papież Benedykt. Więc oczywiście narzucało się takie pytanie, co ma w takiej sytuacji robić ktoś, kto widzi, mówię o Benedykcie, kto widzi, jak jego dziedzictwo jest właściwie no, niszczone, tak? Przez najwyższą władzę, czy przez rzeczników najwyższej władzy. Do dzisiaj można pytać, bo oczywiście można oczywiście to wszystko przykryć, bo to wiemy, prawda? Wielokrotnie, że papież tak patrzył, jak to ktoś inny przychodzi, rozeznaje i wykonuje, i to jest właściwie nie ma żadnej sprzeczności, bo on wcześniej coś próbował, ale Franciszek robi to teraz inaczej. Znacie ten rodzaj tłumaczenia, tak? Takiego kościelnego, w którym wszystko się ze wszystkim zgadza i wszystko we wszystkim się kontynuuje, ale tak na zdrowy rozum, to powiedzmy sobie, teraz słyszymy arcybiskupa Genswaina, który jednak no już tak mocno nie ukrywa, prawda? Mówi, że po prostu obalenie Summorum Pontificum przez Traditionis Custodes, przez proprio papieża Franciszka, no to Benedykt po prostu przyjął ze złamanym sercem, tak? No w dalszym ciągu to nie
serca,
jest...
Tak, bólem serca, tak.
To oczywiście w dalszym ciągu nie jest wejście mimo wszystko w taką twardą polemikę, bo to po prostu jest mowa o pewnych przeżyciach, tak? Niemniej tego nie słyszeliśmy przez poprzednie lata. Papież emeryt był jednak bardzo dyskretny. Ja zawsze rozumiałem to tak, że Ratzinger i Benedykt XVI byli ludźmi ogromnie wrażliwymi na punkcie tej pokusy schizmatyckiej, tak, w Kościele.
No tu jest problem, że zabieranie głosu przez, no właśnie, papieża emeryta, byłego papieża, niby to nie jest...
No właśnie ta formuła jest...
Ale chodzi dziwna. Na biało ciągle, jest w tym... Gdyby on teraz a równocześnie, no jest mnóstwo, moc ludzi... No może nie stanowiących procentowo jakiejś dużej liczby, dużej części katolików, nawet powiedziałbym, że to procentowo może być zupełny margines, ale mimo wszystko no dosyć głośne i jak weźmiemy katolików praktykujących, to pewnie to już będzie troszkę większy procent regularnie praktykujących, którzy po prostu przestali uznawać papieża Franciszka za prawdziwego papieża, albo go nigdy nie uznali, a niektórzy z nich nie uznali ważności rezygnacji Benedykta XVI.
No, uznano na przykład, że była ona jakoś w jakiś sposób wymuszona.
No, w każdym razie.
Najróżniejsze opowieści tutaj krążą.
To już mniejsza. No ale to nie jest taka zupełnie teoretyczna jakieś niebezpieczeństwo, że tacy ludzie, którzy są mentalnie w schizmie już, tak, mogliby jakieś tu wypowiedzi wykorzystać papieża do papieża emeryta, byłego papieża do właśnie jakiejś tutaj no, potwierdzania, podważania jedności Kościoła i tak dalej, która jednak jest na skalę, czyli na Piotrze tym realnym, a nie jakimś wymarzonym czy wyobrażonym. Ta jedność jest ufundowana. Ale oczywiście, no, jak każda próba poradzenia sobie z sytuacją skrajnie nienormalną, to znaczy z sytuacją, w której urząd papieski i osoba, która ten urząd papieski sprawuje, ten urząd wykorzystuje do tego, żeby no nie do tego, żeby umacniać braci w wierze, nie do tego, żeby podkreślać ciągłość nauki i niezmienność nauki Kościoła, która zawsze była jednym z argumentów za tym, że Kościół jest prawdziwym Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Znaczy, że jest semper idem, zawsze ten sam, że jest matką, która się nigdy nie okłamuje.
Nie zaprzecza sobie.
Nie zaprzecza samej sobie. Co nie było tak znowuż mocno podkreślane nawet w okresie przedsoborowym, tylko w okresie przedsoborowym na punkt pierwszy, jako pierwszą zasadę życia Kościoła, często podkreślano zasadę prymatu papieskiego. Czyli środek stawiano, ze środka robiono cel, tak? Ty masz być wierny papieżowi, papież jest żyjącą tradycją, to co mówi papież to jest... To oczywiście częściowo dlatego, że no, nikomu do głowy nie przychodziło, że papież może użyć tego do czegokolwiek innego niż... Ten nie zmienia to faktu, że tak mocno na tego papieża patrzono, że przychodzi taki papież, który właśnie... Kara śmierci jest niezgodna z Ewangelią.
Tak,
po prostu, nie, tam nie dam żadnych niuansowania Jana Pawła II, że no, jak można użyć środków bezkrwawych, to należy użyć, że w dzisiejszych czasach już nie ma i tak dalej. Nie, bo to jest niezgodne, że on to odkrył dopiero, prawda? W 2000, tam nie wiem, którym, 15, 16 roku, a w 92 roku, jak wydawano katechizm, jakoś można było napisać coś wręcz przeciwnego. I od czasów biblijnych, no bo to jest w Piśmie Świętym przecież, w listach świętego Pawła, do w zasadzie Jana Pawła II można było głosić, że są przypadki, kiedy kara śmierci nie jest zła sama w sobie, tak? Nagle jest niezgodna z Ewangelią. To jest tylko przykład, tak? To nie chodzi o to, że, bo teraz znowu jest dyskusja, że ja tu zabieram głos, że chcę przywrócenia kary śmierci. Nie, ja osobiście nie chcę, bo to głupia dyskusja, z której absolutnie nic nie wynika. Można bez tej kary się obyć i tyle. Natomiast no, chodzi o samą zasadę. Albo można ogłosić, że nie wiem, można przystępować do komunii, będąc w stanie grzechu ciężkiego. Bo de facto do tego się to...
Albo jak się należy do innego kościoła, ale bardzo kocha się współmałżonka, który jest katolikiem.
No coś tam, coś, tak.
Takie
no,
różne...
No więc, prawda, i to wszystko jest wprost mówione, że kto się nie zgadza, ten podważa jedność kościoła, bo podważa nauczanie papieskie. Tutaj nauczanie, autorytet papieża jest wykorzystywany niezwykle chętnie. Przy byle głupocie jest, przepraszam, przywoływana zasada autorytetu papieskiego. I teraz co ma z tym zrobić zwykły wierny? Znaczy to jest perwersyjna sytuacja, w której jeżeli zasada pewna prymatu papieskiego, która jest w kościele, którą Chrystus dał kościołowi po to, żeby ten kościół chroniła i chroniła wiarę w tym kościele, jest wykorzystywana do tego, żeby tę wiarę niszczyć. No, przepraszam, no może dopowiedziałem do końca i użyłem straszliwego skrótu publicystycznego, bo w wielu innych momentach, no przecież papież Franciszek wypowiada się arcygenialnie. I sam jestem człowiekiem, który osobiście mu dużo zawdzięcza, jeśli chodzi o umocnienie wiary, o utrzymanie praktyk sakramentalnych, zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania. Ja uważam, że w pewnym momencie mojego życia słowa akurat papieża Franciszka mi no bardzo, bardzo pomogły. I to są rzeczywiście słowa, przez które ono moją wiarę, tak mi się wydaje przynajmniej, na jakimś etapie umocnił, być może uratował mnie przed czymś złym. Ale w wymiarze kościelnym nie mogę udawać, że nie widzę ludzi, którzy nagle tracą wiarę realnie. Ja wiem, że to, nie wiem, jak tradycjonalista traci wiarę, bo to wiadomo, on był śmieciem wcześniej, to może być śmieciem, to nie ma żadnego znaczenia, bo jak traci wiarę, ktoś, kto tak naprawdę tej wiary nigdy nie miał, a dopiero teraz ogłasza, że on już teraz to z tym kościołem na pewno nie ma nic wspólnego i wtedy tłumy duszpasterzy tych nowoczesnych, och, tu jest, o, widzicie, do czegoście doprowadzili, a że tam jakiś tradycjonalista, który tego bronił, prymatu papieskiego, zasady i tak dalej, nagle widzi, jak ten, że jak ta zasada się obraca przeciwko niemu i realnie traci wiarę. Już nie chcę nazwisk przywoływać, zwłaszcza, że one naszym polskim radiosłuchaczom niewiele powiedzą, bo dotyczą raczej anglojęzycznej blogosfery i jednej z czołowych postaci tam działającej. Ale to do tego też prowadzi. Wracając do twojego pytania, co papież emeryt mógł z tym zrobić? No on uznał, że ważniejsze jest zachowanie, jednak uniknięcie jakichś tutaj zachowań schizmatyckich, tak, niż rzeczywiście zabranie głosu i przypomnienie, po co ten prymat papieski jest dany. Czy ta decyzja, którą podjął papież emeryt, żeby milczeć, bo on de facto milczał, była decyzją najlepszą z możliwych? Nie wiem. I tu się
zatrzymujemy.
Tu się zatrzymam. Nie ma łatwej odpowiedzi moim zdaniem.
Tu robimy również kropkę, albo raczej wielokropek w naszej rozmowie. Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom, Tomaszowi Rowińskiemu, Michałowi Barcikowskiemu. Zapraszam Państwa do następnego konwersatorium za tydzień, życząc też i dobrego tygodnia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.